Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Spotykamy się w plenerze i to będzie taka pandemiczna, wakacyjna rozmowa z pisarką. Ale zacznę od krótkiej bardzo opowieści. Jechałam kolejką w pandemii, wszyscy w maseczkach, no i każdy jakoś stara się ratować. Większość patrzy w komórkę, niektórzy czytają książki. I nagle patrzę, taka znajoma okładka. Czereśnie zawsze muszą być dwie. Magdalena Witkiewicz i takie rozmarzone, uśmiechnięte oczy nad tą maseczką. Magdalena Witkiewicz, witam wakacyjnie.
Dzień dobry, ale mi miło. Nigdy mi się nie udało spotkać nikogo, kto gdzieś moją książkę czyta, ale oczywiście zawsze wtedy miałabym ochotę powiedzieć: halo, halo, to moja.
Tymczasem już na początku wakacji dotarła do mnie książka Miłość z widokiem na morze, najpiękniejsze opowieści. I to jest zbiór opowiadań 8 autorek. Na przykład też Nataszy Sochy, z którą pani wspólnie pisała Awarię małżeńską, prawda? Zresztą to opowiadanie nie bez powodu otwiera ten tomik. Tytuł tomiku Miłość z widokiem na morze, a opowiadanie Nataszy Sochy Pokój z widokiem na morze. I to jest jedyne stricte pandemiczne opowiadanie w tym zbiorku, ponieważ jest to historia małżeństwa w trakcie rozwodu, które z powodu pandemii zostaje na kwarantannę zamknięte w jednym pokoju hotelowym z widokiem na morze. Ale chciałam się dowiedzieć, jak to było z tym tomikiem. I wiem, że pani pisała też ten swój tekst już w czasie pandemii, więc to wydawnictwo się zgłosiło, czy jak było, krótko mówiąc?
Tak, to zwykle jest tak, że wydawnictwa się zgłaszają do tego, żebym napisała jakieś opowiadania. Teraz mam też kilka propozycji, ale niestety z braku czasu to nie daję rady wszystkiego ogarnąć. Zabierałam się do tego opowiadania trochę jak do jeża, bo mówię sobie, jak miłość z widokiem na morze właśnie w czasach pandemii. To pisałam w momencie, kiedy był ten największy lockdown i kiedy wszyscy siedzieliśmy zamknięci w domach. No i mówię sobie, nie, ja muszę zmienić czas akcji, żeby tutaj o tej pandemii nie pisać, bo może nie będą chcieli czytelnicy właśnie o tym czytać. Więc tutaj jest bardziej taka wspomnieniowa opowieść o morzu, o miłości i jak już sobie poukładałam wszystko, jak to ma być, to doskonale mi się pisało i to była dla mnie osobiście fajna odskocznia od tych wszystkich trudnych tematów, które gdzieś tam w mediach się przewijały. Więc to było bardzo sympatyczne przeżycie z tym opowiadaniem. Taki chwilowy romans, powiedziałabym.
No chwilowy romans, ale też taka podróż w krainę młodości, prawda? Bo nasza bohaterka, kiedy ją poznajemy, Agnieszka ma 18 lat, czy 19? 19 sprawdziłam. 19 lat. No i przyjeżdża do Sopotu z Poznania, żeby popracować trochę w jakiejś kawiarni blisko mola, prawda? Więc to są jej takie wakacje. No ja też takie pamiętam. W Krynicy Morskiej pracowałam w kuchni.
No wydaje mi się, tak z przerażeniem trochę odkrywam, że to już jest ten wiek, kiedy się coraz częściej wspomina, że te czasy młodości, takiej beztroski, takiego pokazywania emocji swoich, takiego braku kontroli nad samą sobą. Nie mówię w sensie braku kontroli, żeby robić jakieś zdrożne rzeczy, ale takiego niewymownego szczęścia i umiejętności cieszenia się tym tak na 100%. Ja teraz obserwuję moje małe koty, które mam, i one właśnie potrafią wszystko robić na 100%. Jak się cieszą, to na 100%, jak śpią, to po prostu tak, że aż jak susły. I myślę, że my gdzieś tam z wiekiem troszeczkę to tracimy. I coraz częściej chyba wracam w swoich książkach właśnie do takiego beztroskiego czasu, bo myślę, że fajnie to sobie powspominać, pomarzyć. No już nigdy nie będziemy młodsze, niestety, ale cały czas gdzieś tam w nas ta młodość jest. I ja w to wierzę, że można to znowu wywołać i można znowu zacząć się cieszyć. Żyć tym życiem tak na 100%, znajdować te fajne właśnie rzeczy w tym naszym życiu. Ale faktycznie, no tutaj wspominam ten taki beztroski czas, ten czas takiego zakochania, jaki to jest cudowny czas, tak? Kiedy się zastanawiamy, zadzwoni, nie zadzwoni i co to będzie? Kochanie, kochaj, te stokrotki rwiemy, więc to jest taki fajny czas, to nie znaczy, że teraz jest czas zły, teraz jest czas zupełnie inny. No już tak w życiu się nie zauroczę, bo mam męża i całkiem nieźle jest, ale gdzieś tam mogę powrócić. No jestem pisarką i mam właśnie tą frajdę, że czasem siedząc w fotelu w domu i pisząc, mogę z powrotem jakby to powiedzieć, się zakochać.
Myślę, że to nie tylko kwestia wieku, ale jednak ja pamiętam, że kiedyś nad morzem. Właściwie spędzałam całe wakacje, dnie i noce. To nie było nic dziwnego wstać o 4 rano, tak jak pani bohaterka, żeby obejrzeć wschód słońca. Albo o wschodzie słońca żegnać się z morzem też się zdarzało.
To ja prędzej. To ja prędzej. Ja wstać o 4 to nie bardzo, ale i spać o 5 jak najbardziej.
Dość, że przenosimy się też w ten moment, kiedy naprawdę no, korzystamy z tego morza tak, jak można by sobie tylko wymarzyć, prawda? I tam się ten, nawet nie powiem romans, tam się ta miłość zaczyna. Od pierwszego wejrzenia. No i co? Los, przeznaczenie, tak?
Tak, tam się zaczyna miłość i tutaj w tym opowiadaniu chcę pokazać, że czasem na tę miłość warto czekać i 20 lat. I czasem nie warto słuchać kogoś, tylko trzeba słuchać siebie. Trzeba polegać na swojej intuicji, bo czasami my najlepiej wiemy, co jest dla nas dobre. I ja w to wierzę, no czasami trzeba poczekać 20 lat na to, co jest dla nas dobre, ale ważne, żebyśmy się doczekały. I to jest takie przesłanie, że czasami ten happy end nastąpi trochę później, ale nastąpi.
No ja się właśnie poważnie zastanawiałam w trakcie lektury, ponieważ no, jest pani autorką dobrych zakończeń. Wyłącznie jak na razie, tak?
Tak. To zaraz będziemy też o tym mówić, ale dobre zakończenia są, mogę powiedzieć, wszędzie.
No i teraz ja sobie patrzę na te dwie dziewczyny, bohaterkę główną, czyli Agnieszkę i Iwonę. I ta Iwona, to jest trochę jak rozważna i romantyczna, co? A potem się okazuje, że zupełnie odwrotnie. Ta Iwona taka właśnie, co to, nie wstaje rano i w ogóle taka wydaje się, że szuka przygody. Ona się zakochuje i natychmiast szast prast do ślubu, studia połączymy, nie ma sprawy, całe życie przed nami, wspólne życie. A ta druga, Agnieszka, zresztą tak samo jak ten jej ukochany, to się zastanawia, jakoś tak się... No, wydaje jej się, że to za wcześnie, że może studia powinni jednak kończyć każdy w swoim mieście i tak dalej. No i dochodzi do rozłąki. Kilkunasto właściwie letni, dwudziestoletni.
Tak. To są zupełnie inne osoby, ale to jest pokazanie takiej sytuacji, że czasami nie warto zbyt długo się zastanawiać. Życie mamy tylko jedno. I to jest troszeczkę tak, tutaj porównam, jak to jest z urlopem. Jeżeli wyjeżdżamy na 2 tygodnie urlopu, to chcemy go spędzić jak najlepiej, żeby nam było fajnie, żebyśmy byli szczęśliwi i zadowoleni. No życie to można porównać do takiego urlopu trochę dłuższego, ale też przeżyjmy je tak, żeby było dobrze i żebyśmy byli z tego życia zadowoleni, żeby potem gdzieś tam na końcu powiedzieć sobie, ja to miałem fajne życie, mimo różnych problemów.
Rozmawiamy w czasie wyjątkowo upalnego sierpnia, a opowiadanie nosi tytuł Wyjątkowo zimny maj. Ja zapytam, jak pani przyszedł do głowy ten tytuł, że taki zimny i że wyjątkowo i że maj.
O matko, jak mi przyszedł, no tutaj nie wiadomo, jakoś tak, ja już nawet nie pamiętam, czy jak ja pisałam te opowiadanie, to było zimno czy ciepło, tego już jakby to powiedzieć nie pamiętam, ale tutaj gdzieś moje jakieś doświadczenia chyba z morsowaniem połączyłam, bo w tym roku regularnie morsowałam, może nie w Bałtyku, ale w jeziorze otomińskim, bo jakoś tak wolę jeziora mimo wszystko niż morze. Może nie powinnam tego mówić, ale tak jest. I ta moja bohaterka moczyła nogi w Bałtyku. No i to jest no, wspaniała metoda do podrywu według mojego bohatera.
A jak to jest z pisaniem teraz? Wracamy niby do normalności, ale to jest, powiedziałabym, nowa normalność, prawda? Trochę na wdechu taka i nie wiadomo co dalej. Tak czy inaczej, pytam też o to, bo wiem od wielu osób, artystów, że z początku to była blokada, że różnie się na to reagowało, też psychicznie. Więc jak to pani przebiegają te wakacje?
Ja miałam totalną blokadę twórczą, nie potrafiłam napisać ani słowa, w związku z tym nawet zrezygnowałam, bo zwykle mam premiery w maju i w październiku, więc zrezygnowałam z premiery majowej, bo nie byłam w stanie pisać. Było bardzo ciężko, natomiast gotowałam, piekłam i robiłam na szydełku i na drutach, to non stop, to było takie, teraz myślę, takie kompulsywne odreagowanie. Zawsze się śmieję, że mam tak mało twórczą pracę, że muszę sobie jakieś hobby poszukać, w związku z tym szydełkuję. I faktycznie to mi dawało bardzo dużo wytchnienia. To mi dawało takiego skupienia na czym innym. I to było bardzo fajne. No teraz... jakby to być, przyzwyczailiśmy się wszyscy. No. Nawet zauważam, że mówię czasami, jak była pandemia, to to i to, tak? No ta pandemia wciąż cały czas jest, nie ma takich ograniczeń, ale tak naprawdę jakby popatrzeć, to przypadków zachorowań jest dużo więcej niż wtedy, więc to teraz powinniśmy się bardziej obawiać niż wtedy, ale jakoś człowiek ma niesamowitą umiejętność asymilacji chyba do wszystkiego i gdzieś tam się przyzwyczailiśmy, więc już piszę. Teraz kończę, znaczy się napisałam drugą część książki dla dzieci, Banda z Burej, która będzie miała premierę w październiku. Tym razem będzie to świąteczna książka dla dzieci o gangu Mikołajów. Piszę teraz, dzisiaj właśnie już kończę, więc jeszcze mi został jeden malutki podrozdział do skończenia mojej części Cymanowskiego Chłodu. To jest druga część książki Cymanowski Młyn, którą piszemy wspólnie ze Stefanem Dardą. I tutaj jak pani pytała o te dobre zakończenia, to śmiałam się, bo akurat za zakończenie odpowiada Stefan tutaj gdzieś tam, chociaż może ja będę jego pisać, ale wspólnie wymyśliliśmy, ja mówię, Stefan, jak ta książka się dobrze kończy? A Stefan mówi, no widzisz, nieważne, że w środku trup ściele się gęsto, ale dobrze się kończy, więc i tym razem wyszło mi dobre zakończenie. No ta książka będzie już miała premierę 30 września, więc już niebawem, ale już jestem zmęczona. No a potem z tego Cymanowskiego Chłodu płynnie muszę się przenieść do scenerii świątecznej, sielankowej, pięknej, bo mam już, jak to ja mówię, rozgrzebaną książkę świąteczną i muszę poskładać te wszystkie wątki i znowu, żeby moi czytelnicy mieli coś fajnego na święta. No oczywiście to nie wszystko, tak, no bo jest jedno opowiadanie napisane już, które będzie miało premierę dokładnie tego samego dnia, co książka świąteczna i książka dla dzieci. No i jeszcze umowy są podpisane na dwa opowiadania świąteczne, więc ja podejrzewam, że jak ja teraz wrócę do domu, to tak powinnam się przywiązać do tego komputera, do tego stołka i siedzieć i pisać, tak. No pomysły są, już jest wszystko powymyślane, tylko w byciu pisarzem właśnie to jest najtrudniejsze, że trzeba usiąść na tej pupie i klepać w klawiaturę. To jest najmniej przyjemne.
Ale to, co pani opowiada, to ja się nie dziwię, że jakieś prace ręczne czy gotowanie były po prostu no, wymarzoną odskocznią, jakiś taki odpoczynek. To jest ciężka, no powiem szczerze, rzemieślnicza praca, tak jak pani to mówi, chociaż oczywiście jest w tym jakiś element natchnienia pewnie i różne inne rzeczy, ale to jest, no jak tak myślę, to jak Dostojewski Pod pręgierzem długów pisał, prawda, na czas czy ktoś.
No trochę tak, ja pod pręgierzem deadline'ów piszę i tych umów. No mówię, najprzyjemniejsze w pracy pisarza to jest wymyślanie, kombinowanie, kreowanie postaci. To jest to wszystko, co można robić siedząc w parku na ławce i sobie marzyć, tak? To te marzenia tak naprawdę, no a potem trzeba usiąść i to spisać i a tu nadgarstek boli, a tu kręgosłup, a tu znowu wyrzut sumienia, że na tą jogę przez godzinę nie miałam czasu i znowu mnie boli ten kręgosłup, więc no jednak jest to taka, jest to coś, czego nie każdy czytelnik zdaje sobie sprawę, bo ja nie wierzę w coś takiego, że wena spływa na pisarza i on siedzi i pisze i to zupełnie łatwo mu przychodzi. Ostatnio rozmawiałam z jednym kolegą pisarzem i on mówi do mnie, Magda, jak ja nie cierpię pisać, ty nawet nie wiesz, jak ja tego nienawidzę, nie? I ja mówię, wiesz, czasem cię rozumiem, ale u mnie to jeszcze nie jest ten etap, bo ja no jednak nie wyobrażam sobie innej pracy. No naprawdę, choćbym mogła pomyśleć, to sobie nie wyobrażam.
Ale to, przepraszam, pytanie niby głupie, ale jak sobie pomyślę o tych wszystkich książkach i opowiadaniach, które pani napisała, tak różnych tematycznie, naprawdę, i formalnie, to i teraz kilka naraz, jak się bierze pomysły, jakieś świeże, nie wiem, bohaterów, postaci, okoliczności w ogóle? To...
Tutaj jest trochę tak jak w tych filmach takich, że wena spływa na kogoś albo nie wiem, nagle jest taki pstryk i coś się wymyśla i faktycznie tak jest, bo to przychodzi zupełnie niespodziewanie i potem drąży się temat. Ja na przykład teraz się śmieję, bo ja chodzę w ciąży z kilkoma książkami teraz. Tak, ja wiem na przykład, jaką książkę będę pisać na rok 2023, bo sobie zaplanowałam, że to będzie wtedy. To będzie książka, a już o niej mówię nawet, tak? To już robię promocję, jeszcze jej nie ma, już robię promocję, ale myślę, że na pewno się spotkamy przy okazji tej książki, bo ona będzie miała akcję w Wolnym Mieście Gdańsku, tak? I myślę, że to jest taki temat, który jest ciekawy, którego tak trudno jest zgłębić go tak naprawdę, no bo bibliografia jest trudna, bo generalnie po niemiecku, więc no te tematy jakoś tak przychodzą zupełnie, zupełnie niespodziewanie. Czasami życie przynosi, czasami ktoś coś mi powie i ja zaczynam się zastanawiać, co by było gdyby. No mam cały czas, no pewnie już mówiłam nieraz o tym u pani w audycji, że mam taki plik w komputerze, taką mapę myśli, która się nazywa Skrzypek na dachu, od właśnie od tej piosenki Gdybym był bogaty, i tam mam wszystkie rozpisane moje pomysły na poszczególne lata, więc gdzieś tam ten mój zmysł analityczny został troszeczkę i jak takiego mam doła, że mówię, Boże, przecież te pomysły mi się skończą, ja nic już nigdy w życiu nie napiszę, a ten dół się pojawia regularnie, zawsze tak po skończeniu książki jakiejś kolejnej, to otwieram sobie ten plik, mówię, nie no halo, no przecież jeszcze o tym masz pisać, o tym, no i cały czas życie przynosi jakieś nowe pomysły, więc jest to fajne.
A utrzymuje pani kontakt z czytelnikami przez stronę jakoś tak, no medialnie?
Tak, ja mam stały kontakt z czytelnikami na Facebooku i na Instagramie. Też newslettery piszę, chociaż te newslettery ostatnio trochę zaniedbałam. Też często mam spotkania takie live z moimi czytelnikami właśnie na Facebooku. No teraz w dobie koronawirusa to trochę tych spotkań takich prawdziwych, realnych, no to trochę musiałam odwołać, ale zawsze jestem i staram się odpisywać na wszystkie maile. No nie zawsze to wychodzi. Mówię, to jest loteria. Zależy, w którym momencie mojego życia ten mail przyjdzie, bo jeżeli on przyjdzie w momencie, kiedy jestem w największym ferworze walki, to ja potem niestety o nim zapominam. Ale jeżeli akurat jest, kiedy mam tę chwilę, że siedzę z kawą i przeglądam pocztę czy internet, to na pewno zawsze odpiszę. Więc ten kontakt z czytelnikami jest bardzo dobry. Jeszcze z tego względu, że ja mam taki charakter, do którego nawet się przyznaję, że ja uwielbiam być pogłaskana. Jak ja nie jestem pogłaskana, to ja nie umiem pracować i nie umiem funkcjonować, więc czasami fajnie mi jest, jak jakiś czytelnik mi powie, pani Magdo, dzięki pani tutaj zrozumiałam to i to, albo dzięki pani spędziłam miłe chwile, i to jest naprawdę fajne, bo ja wiem, że to, co robię, ma sens, a ja nie lubię robić rzeczy bez sensu, więc to jest dla mnie bardzo miłe.
A jak to jest, kiedy się pisze właśnie do takiego zbioru i w takim zbiorze się jak Miłość z widokiem na morze pojawia? 8 autorek, patrzy jedna na drugą, a co tamta napisała, a co ona wymyśliła, jak ona pisze?
No ja przyznam, że nie czytałam żadnego z opowiadań w tym tomiku, więc niestety nie mogę się wypowiedzieć, więc z tego wynika,
nie,
że nie. Z tego wynika, że nie. Oczywiście na pewno patrzymy, w jakim towarzystwie jesteśmy, no bo to też jest ważne. Tutaj towarzystwo no, jest wyborowe, ale no, myślę, że nawet jeżeli wszystkim tym autorkom ktoś by powiedział, słuchajcie, napiszcie o tym i ma się kończyć tak i tak, to każde z opowiadań byłoby zupełnie inne, więc tutaj jakby to powiedzieć, nic nam nie narzucano, tylko po prostu miało być, że Miłość z widokiem na morze i tylko tyle.
No i był pretekst, żeby wyobraźni pisząc przejść się po plaży, prawda, wtedy kiedy musieliśmy siedzieć w domu.
Wtedy kiedy nie było można.
Dokładnie tak. No i właśnie doprowadzić do tego szczęśliwego zakończenia. No to już chyba nie jest to samo 20 lat później, kiedy on i ona się spotykają, jest już dziecko, nie ich dziecko, prawda? To szczęśliwe zakończenie ciągle jeszcze?
Oczywiście, że to jest szczęśliwe zakończenie. No ja uważam, że w każdej sytuacji, którą mamy w życiu, gdzieś tam jest możliwe to szczęśliwe zakończenie. Oczywiście na początku ja się śmieję, że lepiej być pięknym, mądrym i bogatym niż brzydkim, głupim i biednym, tak? No ale czasami nie można mieć wszystkiego, więc trzeba znaleźć to szczęście właśnie w tym, co mamy albo w tym, co możemy mieć. Tutaj też przykładem jest kolejna moja książka, która miała niedawno, powiedziałabym, premierę, wznowienie. Jest to Pierwsza na liście, o której też kiedyś rozmawialiśmy. Właśnie w tym tygodniu miała swoją drugą odsłonę, bo dostała nowe życie w nowej okładce. I tam też jest z kolei inna sytuacja, bo jest o takiej przyjaźni między kobietami, która gdzieś tam po 20 latach na nowo odżywa z różnych względów, mimo iż te względy nie są przyjemne i na pewno się nie wiążą ze szczęściem.
Czyli Pierwsza na liście wznowiona. Ale chciałam też zapytać o to, czy pisarka czyta, co czyta i czy jej to przeszkadza, czy pomaga.
momencie, kiedy piszę, to beletrystyki w ogóle nie czytam, tak? Nie umiem, mi przeszkadza, się denerwuję, że na pewno ktoś już to napisał, co ja chcę napisać i jeżeli ja to potem napiszę, to ktoś powie, że to plagiat, tak? Już, to już było tak, że gdzieś tam w złych recenzjach mówili mi, że Szkoła żon jest plagiatem Seksu w Wielkim Mieście i jeszcze tam czegoś, już nie pamiętam, tylko najgorsze jest to, że ja Seksu w Wielkim Mieście w ogóle nie oglądałam, tak? I to jest właśnie ten problem. Pisarka czyta, no teraz czekam, mam na czytniku nową książkę mojego ukochanego Guillaume Musso, który miał premierę 12 sierpnia, no i niestety nie mogę sobie pozwolić na to, żeby spokojnie poczytać, więc leży i kusi i tam mnie męczy ta książka. Dużo czytam z takich książek psychologicznych różnego rodzaju, dużo czytam, w momencie kiedy się przygotowuję do pisania, to czytam różne takie rzeczy związane z tematyką tych książek, na przykład jak teraz gdzieś tam w ciąży chodzę z tą książką o Wolnym Mieście Gdańsku, to sobie właśnie kupiłam, ja to się śmieję, pół tony książek o Wolnym Mieście Gdańsku. Jak pisałam Jeszcze się kiedyś spotkamy, to miałam wszystko na temat polskich żołnierzy w niemieckim wojsku. I generalnie takie też książki czytam, ale głównie czytam, jeżeli jakby to nie czytam zawodowo, to czytam dla przyjemności. Czytam dla przyjemności i wtedy niestety thrillery i kryminały. I najgorsze jest to, że chyba najmniej czytam tej obyczajówki, chociaż Musso wolę w wydaniu tym takim obyczajowym, takim magicznym, a nie, żeby on się za kryminały zabierał. No ale trudno, ja też się za kryminał zabrałam, bo opowiadanie napisałam kryminalne, więc no jak Musso, to i ja.
Ale chciałam jeszcze zapytać, bo o tym chyba nie rozmawiałyśmy nigdy tak dłużej, o pisanie dla dzieci. To jest zupełnie bardzo inne, czy nie? I jaka jest ta nowa książka? Jaka była poprzednia? No bo to jest kontynuacja, tak?
Pisanie dla dzieci jest niesamowitą przygodą i taką odskocznią od zmartwień. I jak ja piszę dla dzieci, to tak sobie mówię, no wszyscy się mnie pytają, jak to jest pisać dla dzieci. Przecież ja tak niedawno byłam taką małą dziewczynką i ja wszystko doskonale pamiętam. Więc wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim jest fajna taka umiejętność wczucia się w dziecko, w jego czasami tok rozumowania. Te moje książki dla dzieci staram się pisać tak, żeby dorosły, który je czyta, się nie zanudził. I to jest właśnie też ważne, bo ja pamiętam, że jak ja czasami czytałam dzieciom książki dla dzieci, to ja już ziewałam, zasypiałam, one chciały jeszcze, ale ja już po prostu nie mogłam. Więc te moje książki, to ja się śmieję, że one są tak do 11 lat, a potem od 35, tak? To jest taka grupa wiekowa, więc te książki są niesamowitą dla mnie odskocznią, zabawą, frajdą i takim wczuciem się w myślenie, takiego logiczne myślenie, takiego małego, fajnego dziecka i wydaje mi się, że sukcesem dobrej książki dla dzieci to jest bardzo mocne to, co powiem, ale nie traktowanie dziecka jak głupszego od siebie, bo to dziecko nie jest głupsze od nas i my to musimy na każdym kroku pamiętać. To jest bardzo mądry człowiek, który bardzo logicznie myśli i musimy o tym pamiętać. A jeżeli traktujemy z wyższością to dziecko, z moralizowaniem jakimś takim, to nigdy nie wyjdzie. Oczywiście morał w każdej książce dla dzieci może być, ale czasami ten morał jest zupełnie przewrotny i no ja tak staram się robić. No pierwsza książka Banda z Burej dzieje się w ogóle w bibliotece. Druga też jest związana mocno z biblioteką. To jest troszeczkę na prośbę chyba pań bibliotekarek, które zawsze mi mówią, pani Magdo, to jest taki niedoceniany zawód. Wszyscy myślą, że my tylko tutaj w tych książkach gdzieś tam zakurzonych siedzimy i nic innego nie robimy, a jednak te biblioteki w tych czasach to jest chyba największy ośrodek kulturalny w tych małych miasteczkach. One tam mają tyle roboty, że naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, bo to nie są tylko książki.
Ja trafiłam niedawno przypadkiem na książkę, a potem jeszcze wyszukałam go w internecie o kocie Dewey'u, bibliotekarzu. To znaczy, kot został znaleziony w bibliotece, wrzucony, bo tam w Stanach Zjednoczonych tam mają tak, że te książki się wrzuca jak do sypu oddając. Prawie zamarzł mały kociak i on później właściwie, można powiedzieć, stał się bibliotekarzem. Jeździł na wózku z książkami, pilnował wszystkiego, przyjmował gości, machał łapką przez okno, nieważne. Niezwykła kocia osobowość sfilmowana nawet przez Japończyków. I książka na ten temat, która jest też opowieścią o bibliotekach i o tym, jak one się zmieniały, jak przechodziły przez cyfryzację, jak ludzie znajdowali tam często sposób na to, żeby się odnaleźć w życiu, poszukać pracy, jak się spotykali. Także to, jeśli ktoś byłby zainteresowany, to naprawdę, jeśli ja mogę polecić, to polecam o kocie Dewey'u opowieść, ale ja sama też niedawno przeczytałam po raz pierwszy w życiu, przyznaję, bo dostałam kotolotki Ursuli Le Guin. Nie wiem, czy pani czytała, ja tylko wiedziałam, że ona też napisała dla dzieci. Napisała takie opowiadanka o kotolotkach, czyli o kotach ze skrzydłami. Niebywałe zupełnie, niby dla dzieci, ale tak jakoś opisujące ważne rzeczy z życia kotów i nie tylko, że ja to sobie przed snem kilka razy przeczytałam. I teraz zmierzam do tego, żeby pani powiedziała, czy obserwuje swoje koty i czy będą jakąś inspiracją.
O matko, koty są niesamowitą inspiracją, bo w przeddzień Dnia Matki mój mąż przyprowadził mi 3 małe kotki z działki, które uratował i do tej pory mam w uszach jego głos, jak do mnie zadzwonił i mówi: Madziaku, ratuj. I ja mówię: o matko, z drabiny pewnie na tej działce spadł, a on 3 małe kotki znalazł. I teraz mamy 4 koty, jest senior Puszysław, kot brytyjczyk, i 3 małe kotki Rio, Denver i Tokio, które broją tak bardzo, że mamy wszystkie kwiatki obgryzione. No Puszysław to myślę, że on nie jest kotem, bo on się zupełnie tak nie zachowywał. On czasami na nie patrzy z taką pogardą takiego starszego brata i z taką dystyngowaną w ogóle wyższością, co one robią. A one szaleją i mi się wydaje, że tutaj no pewnie będą kiedyś inspiracją. Myślę, że to są niesamowite stworzenia i tak jak to mój mąż mówi, słuchaj, gdybyśmy my mieli od początku tej pandemii, to my byśmy w ogóle nie zauważyli, że ona jest, bo tyle rzeczy jest. I tak samo jak mój tata mówi, tak, słuchaj, w ogóle mi tu telewizora nie brakuje, bo są koty. Więc być może koty będą jakąś inspiracją. Jak na razie to w momencie, kiedy ja piszę, to się mi koniecznie chcą władowywać na kolana i na klawiaturę i w ogóle nie patrzą, czy ja, co robię, ale no są rozkoszne. Są rozkoszne i są cudowne. I co jest najśmieszniejsze, to zawsze się chwalę tym, że mój Puszysław został nauczony swoje potrzeby fizjologiczne robić na toalecie. Więc on normalnie na sedesie wchodzi i o dziwo, przyłapaliśmy 2 małe koty, jak też się załatwiają na toalecie, a nikt ich tego nie uczył. Znaczy inaczej, żaden
założyć człowiek... Założyć szkołę koty.
Żaden człowiek ich tego nie uczył, ale podejrzewam, że Puszysława podpatrzyły i nawet zrobiłam zdjęcie i mówię: no nie wierzę, żeby te koty robiły siusiu na toaletę. No więc myślę, że to jest bardzo ciekawe, jako taka kocia komedia może kiedyś powstanie, bo to jest coś niesamowitego, jak one się wzajemnie od siebie uczą, bo te koty były przez nas wykarmione butelką, tak? Więc myśmy je karmili smoczkiem, mlekiem, kocim oczywiście specjalnym. Co jakiś czas wstawaliśmy w nocy, to głównie moja córka, muszę powiedzieć, że spełniła się na medal i spisała się na medal. Naprawdę kocia mama na 6 z plusem.
A ja do tych kotów dopłynęłam poprzez bibliotekę. W bibliotece działa się akcja pierwszej tej części dla młodego czytelnika książki, a druga teraz kolejna, to co będzie?
Druga też się dzieje w bibliotece. Tam jest taki rzezimieszek, który wyrzucił na śmietnik wszystkie książki, które odziedziczył po swoim wuju. No i bibliotekarki się z tym bardzo nie godzą i one wszystkie te książki chcą przygarnąć. Oczywiście się okazuje, że w jednej z książek było coś bardzo ważnego, więc potem ten rzezimieszek bardzo próbuje ten księgozbiór odzyskać, co już nie jest takie łatwe. I oczywiście czwórka dzieci miesza bardzo i pomaga i rozwikłuje sytuację. I tutaj też właśnie mówię, ten stereotyp bibliotekarki też jest, jakby to powiedzieć, troszeczkę zniszczony, no bo bibliotekarka na przykład ma kolor włosów w zależności od nastroju. Jak jej się dzieje jakaś przykrość, to ona mówi, że natychmiast muszę wyjść i nikt nie wie, gdzie ona wychodzi, a ona właśnie idzie do fryzjera, tak, bo musi zmienić kolor włosów na adekwatny, więc w związku z tym te dzieciaki już rozpoznają, że jak bibliotekarka ma zielony, to znaczy, że jakiś rzewny romans przeczytała i ona po prostu płacze 2 noce, więc ma zielony i nie należy jej przeszkadzać, więc taka to jest książka, no myślę, że na pewno ją dostarczymy, więc...
Będziemy rozmawiać o tym.
Tak.
Będziemy bardzo chętnie, a już tak na koniec, ponieważ mówiłyśmy o tym, że odpoczywając z przymusu od pracy w którymś momencie, także dlatego, że nam się troszkę mózgi i psychika pozamykały, prawda, w początkowym okresie lockdownu. No właściwie to chyba wszyscy zaczynali sprzątać garaże, gotować, haftować, malować, robić różne rzeczy dla siebie nietypowe, ale odkrywali w tym jakiś spokój, jakieś coś, więc co pani woli? Czy powiedzieć, co pani haftowała, czy jaką potrawę pani najbardziej lubi gotować?
Oj, wolę powiedzieć o chustach szydełkowych, które odkryłam, bo robię chusty szydełkowe i już mój mąż mówi tak, a co ty z tymi wszystkimi chustami zrobisz? Przecież ty tego nawet nie nosisz, nie? Więc już jedną podarowałam, bo jak zobaczyłam zachwyt w oczach mojej koleżanki, jak zobaczyła tą chustę, to stwierdziłam, że to warto podarować. Ale faktycznie nauczyłam się takiego wzoru na drutach, do którego podchodziłam kilka lat i nie mogłam go opanować, więc tutaj spokojnie już chusta wydziergana, tak? Więc faktycznie tutaj gdzieś tam oczywiście jeszcze niestety włóczek mam na kolejne 10 chust, więc jeszcze ten lockdown może potrwać, bo inaczej nie dam rady, chociaż ja zwykle mam tak, że przed deadline'ami muszę trochę poszydełkować, bo inaczej to jest nieważne, nie? Więc teraz najgorsze jest to, bo teraz jestem tak zasypana terminami, że nawet na to szydełkowanie nie mam czasu i w związku z tym coś mi tu nie gra w tych moich rytuałach codziennych.
To ja już nie zatrzymuję, tylko poproszę o przypomnienie najbliższych kolejnych premier, planowanych oczywiście.
Planowane premiery to jest tak, teraz Cymanowski Chłód, to będzie 30 września, potem 28 października będzie moja książka świąteczna, tu jeszcze tytuł jest taki niedograny, więc nie będę mówić o nim. Też 28 października będzie Banda z Burej, druga część Tajemnica fałszywego Mikołaja. Również tego 28 października będzie mój debiut kryminalny tak naprawdę, bo to będzie w opowiadaniu Dziedzictwo wydanym przez Skarpę Warszawską. No i jeszcze potem będą ze dwa opowiadania świąteczne, ale kiedy to jeszcze nie wiem, bo nawet jeszcze ich nie napisałam, więc muszę się sprężyć, więc jak napiszę, to będą, jak nie napiszę, no to trudno, nie będzie ich. No i tak wygląda dosyć mocno to najbliższe pół roku, no a potem zobaczymy. Potem też są plany, ale na razie muszę się wygrzebać z tych literek, które teraz mam napisać.
Z podziwem dziękuję i żegnam.
Dziękuję bardzo.
Magdalena Witkiewicz z sierpniowym wrzeszczem w tle.
Dziękuję bardzo.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.